Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. 75 lat temu Niemcy napadły na Polskę, rozpoczynając II wojnę światową. Osamotnione Wojsko Polskie nie mogło skutecznie przeciwstawić się agresji Niemiec i sowieckiej inwazji rozpoczętej 17 września. W konsekwencji Hitler i Stalin dokonali czwartego rozbioru Polski. Dziś w całym kraju odbywały się uroczystości upamiętniające tamte wydarzenia. Poranne uroczystości z udziałem m.in. premiera na Westerplatte rozpoczęły się tradycyjnie krótko przed godziną 4:45, o której to nastąpił niemiecki atak na polską wojskową składnicę tranzytową. Odbył się apel pamięci, złożono kwiaty i zapalono znicze. Modlimy się o pokój, prosimy o sprawiedliwość, o zaprowadzenie ładu i porządku wewnątrz państw i w stosunkach pomiędzy nimi, mówił na Westerplatte ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański.
Pozostajemy w solidarnej modlitwie z narodem ukraińskim. Modlimy się o pokój dla tej już umęczonej ziemi. Królowa pokoju, niech przyniesie to Boże błogosławieństwo na ludy i narody, w tym dla narodu ukraińskiego i tylu innych krajów, które doświadczają wojny, kraje Bliskiego Wschodu. A dla Ukrainy mówimy dzisiaj stąd z Westerplatte, niech żywe wilna i niezawisła Ukraina.
Dziś sprzed warszawskiej katedry świętego Jana wyruszył również marsz Szlakiem Pamięci. Miał on na celu przypomnienie Polakom skutków, jakie niosły ze sobą działania wojenne. W ich wyniku zginęło ponad 12 milionów mieszkańców Polski. Straciliśmy 1/3 ziem i przez długie lata podporządkowani byliśmy Związkowi Radzieckiemu, mówi Andrzej Melak, prezes Komitetu Katyńskiego.
To jest nasz wyraz hołdu i przypomnienia dla tych bohaterów przed 75 lat, dla naszych pradziadków, dziadków, a także i ojców.
W Bazylice Świętego Krzyża sprawowana była msza święta w intencji wszystkich ofiar II wojny światowej. Uroczystość zakończyła się przed grobem nieznanego żołnierza, gdzie złożono kwiaty i odczytano apel pamięci. Druga wojna światowa była najbardziej kosztowną wojną w historii ludzkości. W trakcie jej trwania zginęły blisko 72 miliony ludzi, z tego aż 47 milionów stanowili cywile. Przeciwko zakłamywaniu prawdy o tych wydarzeniach pod niemiecką ambasadą w Warszawie i konsulatami odbywały się w poniedziałek zgromadzenia publiczne. Ich organizatorem była Reduta Dobrego Imienia. Maciej Świrski, prezes zarządu tej fundacji, zauważa, że Niemcy prowadzą antypolską kampanię propagandową, która przerzuca na Polaków winy za niemieckie zbrodnie podczas II wojny światowej. Stale używane jest w niemieckich mediach oszczercze określenie polskie obozy koncentracyjne.
Należy przypomnieć Niemcom prawdę, dlatego że prawda jest zakłamywana przez propagandę niemiecką już od dłuższego czasu. To nie tylko chodzi o kłamliwe sformułowanie polskie obozy koncentracyjne, ale także o świadomość historyczną, na którą Niemcy pracują od dłuższego czasu. Udało im się oderwać słowo Germany od słowa nacji. Teraz II wojna światowa została wywołana przez jakichś to nazistów. Nie mówi się o odpowiedzialności niemieckiej, a ona jest po prostu prawdą historyczną. Więc chcemy po pierwsze to przypomnieć, a po drugie bieramy się pod ambasadą i konsulatami niemieckimi rocznicę napaści Niemiec na Polskę w konkretnym kontekście historycznym. Otóż za naszą wschodnią granicą trwa wojna, a państwa niemieckie zajmują bardzo dwuznaczną pozycję w stosunku do tego konfliktu.
Podczas zgromadzeń odczytane zostało oświadczenie, w którym przypomina się m.in., że to Niemcy są odpowiedzialni za wybuch II wojny światowej, a niemieckim celem wojny była eksterminacja narodów zamieszkujących Rzeczypospolitą. Zebrani odczytali także nazwy ponad 200 głównych niemieckich obozów koncentracyjnych i zagłady, w których ginęli obywatele Polski. W tym tygodniu powinniśmy dowiedzieć się, kto zostanie nowym szefem rządu. Premier Donald Tusk, który został wybrany na szefa Rady Europejskiej, powiedział, że prawdopodobnie we wtorek poinformuje o nowym układzie rządowym. Zbigniew Ziobro, lider Solidarnej Polski, mówi, że wybór premiera będzie się opierał o dwa klucze.
Będzie to decyzja związana z zaufaniem, jakim Donald Tusk będzie obdarzał taką osobę, bo jestem przekonany, że zadba on o to, aby urząd premiera przejęła osoba, do której ma możliwie wysokie zaufanie, która będzie realizowała strategię przez niego wcześniej wyznaczoną i będzie chronić różne interesy i ludzi, środowiska, które były ważne i są dalej ważne, pozostaną ważne dla Donalda Tuska. Z drugiej strony na pewno będzie to osoba, która będzie również realizować istotne interesy z punktu widzenia głównych graczy europejskich, która nie będzie w żaden sposób narażać narażać się na te szarpnięcie cuglami polskiej gospodarki, tak jak to zrobił Orban na Węgrzech. To będzie naśladowca w pełni linii politycznej Donalda Tuska, jeszcze mniej suwerenny, bo również podlegający wpływom byłego premiera.
W kontekście następcy Tuska na funkcji premiera i szefa partii politycy Platformy Obywatelskiej najczęściej wskazują na marszałek Sejmu Ewę Kopacz. Poseł Adam Hoffman, rzecznik PiSu, odnosząc się do tych spekulacji, mówi, że trudno byłoby o gorszy wybór.
Myślałem, że nie będzie gorzej niż Donald Tusk, a jednak gorzej być może, bo marszałek Kopacz to, proszę pamiętać, minister, który doprowadził do zapaści służbę zdrowia, marszałek, który faworyzował tylko Platformę i w końcu polityk, który kłamał w sprawie smoleńskiej, to kłamał obywateli, że wszystko tam jest w porządku, sprawdzone i się potem okazało, że nie jest, więc to trudno mieć gorszy wybór.
Mandat poselski po Donaldzie Tusku obejmie następna osoba z listy stołecznej Platformy Obywatelskiej z wyborów w 2011 roku. W grę wchodzą tu Ewa Czeszejko-Sochacka lub były minister sprawiedliwości Andrzej Czuma. 2,5 godziny trwało przesłuchanie prezesa Narodowego Banku Polskiego Marka Belki w warszawskiej prokuraturze. Zeznawał on jako świadek w śledztwie dotyczącym możliwości naruszenia niezależności Narodowego Banku Polskiego, mówi rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Przemysław Nowak.
Marek Belka złożył zeznania. Były to obszerne zeznania, które w sposób wyczerpujący odniosły się do wszystkich kwestii, które są przedmiotem tego postępowania. Natomiast nie podajemy szczegółów treści zeznań, jak również nie dokonujemy jeszcze oceny tych zeznań, jest po prostu na to zbyt wcześnie. W dalszym ciągu nie ma decyzji, czy premier będzie przesłuchany w tym postępowaniu, czy nie, a więc nie ma decyzji ani, że będzie, ani, że nie będzie. W dalszym ciągu taka decyzja nie została podjęta.
Przesłuchanie miało związek z ujawnioną przez Tygodnik Wprost rozmową szefa NBP z ministrem spraw zagranicznych Bartłomiejem Sienkiewiczem. Rozmawiali oni o możliwym wsparciu przez Narodowy Bank Polski budżetu państwa kilka miesięcy przed wyborami, które może wygrać Prawo i Sprawiedliwość. Belka w zamian za wsparcie stawiał warunek dymisji ówczesnego ministra finansów Jacka Rostowskiego oraz noweli ustawy o banku centralnym. W listopadzie Rostowskiego zdymisjonowano, w maju tego roku do Rady Ministrów wpłynął projekt założeń nowelizacji ustawy o NBP. Poseł Beata Kempa, była wiceminister sprawiedliwości, podkreśla, że Platforma Obywatelska i wszystkie osoby z nią związane próbują wykorzystać wszystkie instrumenty prawne, aby bronić się i nie zaznawać jako osoby, którym mogą być stawiane zarzuty.
Afera podsłuchowa pokazuje, że państwo polskie w tych obszarach najważniejszych, filarach, no w tym przypadku kwestia Narodowego Banku Polskiego, jego niezależności, a tym samym kondycja państwa w sferze ekonomicznej, czyli tej najważniejszej, jest bardzo poważnie narażona na szwank zachowaniem samego jej prezesa, który powinien być ostoją niezależności, transparentności, a tym samym jej filarem. Dlatego dzisiaj mamy do czynienia właśnie z taką, można wręcz degrengoladą.
W drugiej połowie sierpnia zeznania złożył minister Bartłomiej Sienkiewicz. Dla ponad 4,5 miliona uczniów oraz prawie 700 tysięcy nauczycieli dziś rozpoczął się nowy rok szkolny. Polska szkoła nie potrzebuje rewolucji, ale ewolucji, przypomniała z tej okazji w liście skierowanym do dyrektorów minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska. Szefowa resortu edukacji zapewniła, że ministerstwo wprowadza w nowym roku szkolnym wiele znaczących zmian. Joanna Kluzik-Rostkowska chwali się udogodnieniami dla rodziców, uczniów i nauczycieli. Jednak zmiany ministerstwa budzą sporo kontrowersji, chociażby pójście 6-latków do szkół. Kwestią sporną jest także karta nauczyciela. Jak zauważa Ryszard Proksa, przewodniczący sekcji krajowej oświaty i wychowania NSZZ Solidarność, minister szkodzi oświacie i nie wnosi niczego dobrego do polskich szkół.
Z jednej strony deklaruje się, że karta nauczyciela nie będzie zmieniona, a z drugiej strony cały czas jakieś zmiany są dokonywane. To jest takie powolno, ponieważ widać wyraźnie, że wybory powodują strach rządzących przed jakimiś zmianami, jeśli chodzi o kartę nauczyciela. To się po jednym paragrafie zmienia przy okazji każdego wyroku czy jakiejkolwiek innej nowelizacji ustawy. Także uważamy, że pani minister tak samo szkodzi oświacie, jak i poprzednie panie minister. Niestety nic dobrego to nie wnosi.
Pod hasłem Ręce precz od naszych dzieci w całej Polsce odbyły się w poniedziałek demonstracje przeciwko demoralizacji dzieci w szkołach. Pikiety organizowane przez Prawicę Rzeczypospolitej Polskiej są wyrazem sprzeciwu wobec polityki prowadzonej przez rząd premiera Donalda Tuska. O szczegółach mówi Krzysztof Kawęcki, wiceprzewodniczący Prawicy.
dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego chcemy przypomnieć, że Rzeczpospolita w swym prawie potwierdziła, że wychowanie naszych dzieci w szkołach publicznych powinno szanować chrześcijański system wartości oraz przekazywać dzieciom i młodzieży polskie dziedzictwo kulturowe. No i niestety obecna władza stale podważa te zasady, które ma obowiązek realizować. Więc chcemy przypomnieć, że mimo ubiegłorocznych protestów rząd premiera Tuska nadal akceptuje antywychowawcze zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia. Więcej nawet można powiedzieć, nie tylko współpracuje z organizacjami homoseksualnymi, ale wręcz zachęca je do działalności w szkołach.
Minister obrony Ukrainy oświadczył, że Rosja niejednokrotnie groziła użyciem broni jądrowej wobec jego kraju, jeśli Kijów nie zaprzestanie działań przeciwko prorosyjskim separatystom we wschodnich obwodach kraju. Rozpoczęła się bezpośrednia i otwarta agresja przeciwko Ukrainie ze strony Rosji, powiedział z kolei prezydent Ukrainy Petro Poroszenko. Przyznał, że w ostatnich dniach pogorszyła się sytuacja w rejonie operacji antyterrorystycznej prowadzonej przez siły rządowe przeciwko separatystom. Dziś ukraińskie siły rządowe musiały wycofać się z lotniska w Ługańsku na wschodzie kraju, gdzie atakowane były wcześniej przez batalion rosyjskich czołgów. Tymczasem w stolicy Białorusi, Mińsku, odbyło się spotkanie grupy kontaktowej do spraw kryzysu ukraińskiego z udziałem przedstawicieli Rosji, Ukrainy i OBWE. Między innymi w związku z ukraińskim kryzysem w walijskim Newport w czwartek rozpocznie się również szczyt NATO. Sekretarz generalny sojuszu Anders Fogh Rasmussen powiedział, że szczyt potwierdzi gotowość, zdolność i wolę NATO do obrony wszystkich krajów członkowskich przed każdym atakiem. Jak informuje Frankfurter Allgemeine Zeitung, na szczycie NATO zostaną podjęte decyzje o utworzeniu 5 nowych baz wojskowych na terenie Europy Środkowej i Wschodniej oraz oddziału szybkiego reagowania o sile 4000 żołnierzy. Bazy mają powstać w krajach bałtyckich, Polsce i Rumunii. Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.